Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ojciec Zdzisław serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy część drugą rozmów niedokończonych. Dzisiaj mówimy o Kościele jako naszym domu, a naszym gościem, znany Państwu, ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Księże profesorze, serdecznie witamy tym razem w studiu Radia Maryja, bo wcześniej już witaliśmy księdza profesora w studiu Telewizji Trwam.
Ja też bardzo serdecznie witam ojca, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Również bardzo, bardzo serdecznie dobry wieczór.
Drodzy słuchacze, ksiądz profesor w części telewizyjnej starał się też i w rozmowach też słuchaczy, widzów Telewizji Trwam, nakreślić nam przede wszystkim, w jakim sensie Kościół jest naszym domem. Wyszedł od koncepcji biblijnej domu i pokazał też nam, pomógł zrozumieć, jak można budować dzisiaj Kościół. Wskazał też na takie fakty, które mogą zaistnieć, że w tym Kościele, który jest naszym domem, zdarzają się momenty budowania, ale też i burzenia. Już nie czas, żeby teraz wszystko powtarzać. Ja zwracam się teraz do księdza profesora. No właśnie, jak się czujemy w tym Kościele? Jak powinniśmy się czuć? Wiemy, też już to było powiedziane, powinniśmy ten rachunek sumienia przy takiej okazji, jaką jest okres Wielkiego Postu, od siebie zaczynać ten rachunek sumienia. Ale wiemy też, jesteśmy wszyscy zaproszeni, to czujemy w naszych sumieniach, że powinniśmy to, co złe, naprawiać razem. Łatwo jest w życiu krytykować, trudniej jest razem wziąć odpowiedzialność za odbudowę, za naprawienie tego, co może w tym domu jest zepsute.
Mm-hmm. Ja bym powiedział tak, że do każdego domu, do domu rodzinnego zwłaszcza, człowiek wraca z radością, z satysfakcją. Dom daje poczucie przynależności, daje również poczucie godności. Nie inaczej jest Kościołem. Gdy rozważamy rzeczywistość Kościoła, nie trzeba nam, ja myślę, nie powinniśmy za każdym razem zaczynać od tego, co w Kościele złe, trudne, grzeszne, niedobre. To jest, to zawsze jest, to zawsze było, dlatego że każda wspólnota wierzących i w czasach Starego Testamentu, i w czasach Nowego Testamentu żyje w świecie taki, jaki jest, a jest to świat niedoskonały. Ale punktem wyjścia w Kościele i w myśleniu o Kościele powinno być przede wszystkim poczucie godności i radości z tego, że jesteśmy w Kościół wszczepieni, że jesteśmy chrześcijanami, że możemy wiarę w Jezusa Chrystusa wyznawać i że możemy właśnie dlatego mocą tej wiary także nawracać się i stawać się lepszymi. Bo gdy patrzymy na Kościół, powinniśmy dostrzegać przede wszystkim jego dobre strony, jego blaski, światło, które w nim jest i które trwa nieprzerwanie od prawie 2000 lat. To samo dotyczy naszej polskiej sytuacji. Pamiętajmy, chociaż za rzadko się o tym mówi i pewnie najwyższy czas, żeby tę świadomość budzić, że wkrótce, za niespełna 4 lata, będziemy obchodzić 1050 lat od przyjęcia Chrztu Świętego. W poprzednim pokoleniu, w roku 1966, bardzo uroczyście obchodzono milenium Chrztu Polski. To uroczystości milenijne w gruncie rzeczy, przez które przeprowadził Polaków kardynał Stefan Wyszyński, w gruncie rzeczy przygotowały pontyfikat Jana Pawła II. Teraz jesteśmy już po okresie tego wielkiego pontyfikatu. Weszliśmy w nowe stulecie i w nowe tysiąclecie, w które nas papież wprowadził i otwierają się przed nami horyzonty zupełnie nowe. Zatem trzeba rzeczywiście umieć docenić to, co w Kościele szlachetne, wzniosłe, piękne, bo dokonuje się przecież bardzo, bardzo wiele dobra. I dopiero w tej perspektywie każdy rachunek sumienia ma sens. Dlatego, że rachunek sumienia pojmowany w znaczeniu chrześcijańskim, zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo, nie ma li tylko jakiegoś charakteru psychologicznego, nie jest tylko przypominaniem sobie i wyliczaniem win, grzechów i rozmaitych zaszłości, tylko jest przede wszystkim ożywianiem świadomości Bożego miłosierdzia i Bożej dobroci. Nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie nie znalazł. I jeżeli Kościół nieustannie podejmuje wysiłek oczyszczania siebie, jeżeli wierni podejmują również ten wysiłek, to dlatego, że już w tym wysiłku, jeżeli jest tylko szczerze i dobrze przeżywany, jest obecna łaska Boża, Boże miłosierdzie i Boża moc. I to jest najważniejsze. I to jest klucz do pojmowania Kościoła, do przynależności do Kościoła, bo wtedy okazuje się, że nawet w słabościach doskonali się moc, która pochodzi z siły i ze skuteczności Bożego przebaczenia.
Osobiście bardzo się cieszę, że akurat w taką nutkę uderzył ksiądz profesor, mianowicie ten aspekt bardzo pozytywny powinniśmy nieustannie go wykorzystywać, ponieważ wydaje się, że przez niektóre środowiska jakbyśmy byli spychani do ciągłej defensywy. Mamy ciągle się bronić, ciągle przepraszać za błędy, za grzechy Kościoła. A są też konkretne przykłady. Ja bym się do najwyższego przykładu odniósł. Mianowicie mnie osobiście wręcz wzrusza fakt, że Ojciec Święty obecny, Benedykt XVI, podjął się mówić w języku polskim. Właśnie każda audiencja środowa, każdy anioł pański, to jest moment, kiedy możemy usłyszeć Ojca Świętego pochodzącego z Niemiec, że on mówi po polsku. I wiemy dobrze, że on zapragnął Polskę odwiedzić praktycznie jako pierwszy kraj i on się raduje Polską. Czy potwierdziłby ksiądz profesor też to, że powinniśmy to docenić?
O tak, ale ja myślę, że korzenie tego są głębsze i pewnie też powinniśmy mieć tego świadomość. Otóż nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie kardynał Stefan Wyszyński. Ale myślę, że Benedykt XVI niejako mógłby te słowa uczynić swoimi i powiedzieć, nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Niemca, gdyby nie pontyfikat papieża Polaka, który go poprzedził. To jest z pewnością klucz do obecnego pontyfikatu. I być może ten klucz nie jest często dostrzegany w Kościele czy w ogóle w świecie, ale z całą pewnością został od samego początku zauważony przez Benedykta XVI. Dróg do tego klucza, do znalezienia tego klucza jest wiele. Po pierwsze, pamiętajmy, że zarówno Karol Wojtyła, jak i Józef Ratzinger zostali ustanowieni, mianowani kardynałami przez papieża Pawła VI. Zatem Józef Ratzinger, obecnie Benedykt XVI, jest kardynałem przez cały okres pontyfikatu Jana Pawła II i nie z woli Jana Pawła II. Ale to właśnie Jan Paweł II sprawił, że ostatnie kilkanaście lat ubiegłego stulecia Józef Ratzinger przeżył w Watykanie i sprawował tam bardzo odpowiedzialne funkcje prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Dał się wtedy poznać jako człowiek niezłomnej wiary, jako wielki obrońca Kościoła i dość przypomnieć, że brał bardzo często na siebie ataki, które gdyby nie on, to dotyczyłyby i dotykałyby samego Jana Pawła II. Przypomnijmy choćby, jaką furię wywołała deklaracja Dominus Jezus o jedyności i powszechności zbawienia, którego dokonał Jezus Chrystus, pod którą podpisał się kardynał Józef Ratzinger. I przypomnijmy sobie, że sprzeciw wobec tej deklaracji, jej podważanie miało miejsce także w Polsce i ciągle jeszcze żyją, piszą i drukują ci, którzy przeciwko tej deklaracji w sposób dość otwarty albo czasami zawoalowany występowali. Więc Benedykt XVI bardzo długo przygotowywał się do roli następcy świętego Piotra. Myślę, że że po prostu Pan Bóg go przygotował podczas tego długiego, bo trwającego 26,5 roku pontyfikatu Jana Pawła II. Benedykt XVI dojrzewał do tego i dzisiaj, gdy słyszymy, że Benedykt XVI mówi po polsku, myślę, że on doskonale wie, że Polacy jego głosu potrzebują, że Polacy przyzwyczaili się do głosu papieża, który mówi po polsku i nie można tego Polakom odebrać. Zrozumiał także z całą pewnością dużo wcześniej rolę, jaką Polska i narody słowiańskie mają w kościele europejskim i w kościele powszechnym w ogóle. Więc jest to z jego strony nie tylko piękny gest, który wymagał nauczenia się wymowy języka polskiego dla Niemca, przecież bardzo trudnej, tylko jest to również swoisty dług wdzięczności, ale przede wszystkim wdzięczności wobec Boga, który tak pokierował historią Kościoła, że dwa silnie zwaśnione narody, które mają za sobą bardzo trudną historię. W tej historii istnieje zresztą asymetria cierpienia i bólu, którą wyznaczają lata II wojny światowej, że te dwa tak zantagonizowane narody w osobach dwóch swoich przedstawicieli, Jana Pawła II i Benedykta XVI, zostały w jakiś tajemniczy sposób przez Boga ze sobą również pojednane. I dzisiaj relacje polsko-niemieckie właśnie także dlatego, że Kościół jest naszym domem, wyglądają zupełnie inaczej niż 30 czy 40 lat temu. I jeszcze jeden wątek ojciec poruszył, mianowicie pielgrzymka Benedykta XVI do Polski. Ja myślę, że też obok tego uczucia wdzięczności to była przede wszystkim świadomość papieża, że skoro poprzednik Benedykta XVI nie żyje, to jednak trzeba Polakom i przypomnieć jego osobę raz jeszcze z nowej perspektywy i jednocześnie dać poznać, że nie jesteśmy w tym wszystkim teraz zdani wyłącznie na siebie. Myślę, że trochę szkoda, że nauczanie Benedykta XVI, które nam tutaj pozostawił w Polsce w roku 2006, że to nauczanie jest tak mało znane, no ale pewnie to zawsze jest tak, że trzeba co jakiś czas odświeżać sprawy najprostsze, rzeczy najważniejsze, przypominać je sobie, powtarzać je. I być może teraz także w perspektywie tego przygotowania do 1050 lat chrztu Polski, być może warto wracać i do nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI. Przypomnę jeszcze, że istnieje bardzo piękna myśl, bardzo piękna idea, by na te uroczystości, które się zbliżają, do których trzeba się należycie przygotować, by na nie zaprosić również papieża.
Ksiądz profesor zrobił analogię pomiędzy księdzem Stefanem kardynałem Wyszyńskim a obecnym ojcem świętym Benedyktem XVI w kontekście osoby błogosławionego Jana Pawła II. I w tym momencie bardzo chciałbym poruszyć temat, który myślę też może być czymś, co nam pomoże uświadomić sobie, że mamy bardzo konkretną wartość jako naród. Trzeba to jeszcze bardziej nie tylko sobie uświadomić, ale to bardziej rozwijać i przełożyć na życie. Ale w 78 roku, właśnie wspomniany przed chwilą przez księdza profesora, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, sługa Boży, pisał, że my Polacy, wbrew temu, co o nas piszą za granicą, przypominam, że to jest rok 78, gdy idzie o nasze życie religijne, tak bardzo postawiliśmy na Matkę Najświętszą Panią Jasnogórską, której jubileusz 600-lecia obecności obrazu na Jasnej Górze właśnie się zbliża. Jej też powierzamy Ojca Świętego Karola Jana Pawła II. Polska musi wesprzeć papieża, Polaka, na kolanach, ale nie tylko. Polska musi zrewidować swój styl życiowy, swoją moralność w życiu osobistym, społecznym, zwłaszcza rodzinnym. Zadanie to jest zdwojone, bo jest ono normalnym obowiązkiem katolików. Najbardziej doniosłym wsparciem Ojca Świętego będzie to, jeśli wśród mnóstwa kontestacji i konfliktów moralnych czy politycznych w świecie Polska jak najmniej przyczyni mu kłopotów. Oby mógł się cieszyć, że z rodakami po polsku, klęcząc na kolanach przed Matką Najświętszą, na pewno się porozumie.
No to bardzo poruszające słowa i głęboko prawdziwe, zwłaszcza ta ostatnia konkluzja pośród kontestacji, pośród konfliktów moralnych i politycznych. Gdy niewielki prymas tysiąclecia wypowiadał te słowa, było mimo wszystko tej kontestacji, tych konfliktów moralnych i politycznych mniej niż jest ich teraz. Obecnie one się nasiliły w ostatnich latach w stopniu chyba nigdy przedtem w historii świata nieznanym. Kontestacja już nie tylko religii, wiary, ale kontestacja podstawowych zasad moralnych, etycznych, forsowanie sposobu życia, który w gruncie rzeczy od początku do końca obraca się przeciwko człowiekowi, forsowanie takich modeli etycznych, które w gruncie rzeczy stanowią pogardę, wyrażają pogardę dla ludzkiego rozumu i dla ludzkiej godności. Jeżeli chodzi o konflikty moralne, znów dokładnie to samo. Nie zakwestionowano niemal wszystko, co można zakwestionować, a środki masowego przekazu stoją na usługach także i tej kontestacji moralnej i etycznej. A konflikty polityczne? Oczywiście nie mamy na szczęście, dzięki Bogu, tak wielkiego kataklizmu, tak wielkiej katastrofy jak II wojna światowa i jej skutki, które trwały bardzo, bardzo długo, ale wciąż trwają konflikty polityczne w rozmaitych rejonach świata. Konflikty, które kosztują tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzkich istnień. Wiemy o nich bardzo mało, bo przekaz telewizyjny, zwłaszcza w Polsce, jest bardzo skąpy, bardzo jednostronny i bardzo nieprawdziwy na temat tego, co się dzieje w świecie. Więc w tym wszystkim właśnie potrzeba nam jasnych, wyrazistych drogowskazów. Drogowskazów, które nie tworzą politycy i ideolodzy, bo te zawsze prowadzą do nieszczęść i do zguby, tylko drogowskazów tworzonych przez ludzi głębokiej wiary, głębokiego zawierzenia Panu Bogu. Kardynał Stefan Wyszyński to zawierzenie łączył z osobą i z posłannictwem Najświętszej Maryi Panny. Tak, to jest bardzo specyficznie polski rys pobożności, właściwy także, jak doskonale o tym wiemy, dla pontyfikatu Jana Pawła II, którego dewizą było totus tuus, a więc też to ukierunkowanie wyraźnie maryjne i mariologiczne. Myślę, że jest w tym nastawieniu obydwu, w tej pobożności obydwu wielkich ludzi Kościoła jest wyraz wielkiej wdzięczności i głębokiej wiary związanej z macierzyństwem Maryi, ale jest też w tym jeszcze jeden rys, który wynika bardziej z naszej polskiej kultury, mianowicie specyficzny, głęboki, godny uznania, podziw i szacunek dla kobiety. Po prostu dla kobiety. Zwróćmy uwagę, że wszystkie te rozmaite ruchy feministyczne i promujące postawy, które rzekomo mają służyć kobietom, że one stronią od Maryi jak najdalej. Wspomnienie o Maryi tam nie wchodzi w ogóle w rachubę, dlatego że doskonale czują, że to właśnie wzgląd na Maryję sprawia, że kobieta zachowuje swoją godność, zachowuje swoją pełną tożsamość, może ją również rozwinąć i myślę, że pod tym względem także Kościół katolicki w Polsce wykonał wielką pracę, nie tylko religijną, ale także kulturową i społeczną.
Księdze profesorze, tak jak Maryja jednoczyła po śmierci, po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, uczniów troszeczkę zalęknionych, rozproszonych, tak właśnie, czy to nie jest w naszym narodzie, kiedy możemy o godzinie 9 każdego dnia też przed ekranami telewizji trwam, niejako myślą biec, wybiegać do Królowej Polski, gdziekolwiek Polacy jesteśmy, ta Królowa Polski nas jednoczy. właśnie, czy jeżeli mówimy o tych pozytywach, czy rzeczywiście powinniśmy umacniać naszą pobożność też maryjną w tym budowaniu kościoła naszego domu?
Pytanie, czy mamy umacniać pobożność maryjną, to trochę pytanie tak, czy mamy kochać własną matkę. Otóż samo to pytanie, ono czujemy, że jest w jakiś sposób bezzasadne. Tak, mamy umacniać naszą maryjną pobożność. Mamy ją umacniać, dlatego że tak jak w ziemskim życiu Maryja prowadziła innych do swojego Syna, tak również w tym wymiarze wieczności droga do Chrystusa najkrótsza, a w każdym razie najskuteczniejsza, wiedzie właśnie przez Maryję. I ten rys maryjny naszej polskiej pobożności, on był katolickiej pobożności, ale także prawosławnej, bo i ona też jest tutaj elementem czy składnikiem polskiej kultury. Ten rys maryjny, ta pobożność maryjna była zawsze głęboko widoczna, głęboko odczuwalna i ona istnieje i trzeba ją zachować i ustrzec. Natomiast jeżeli chodzi o to, do czego nawiązał ojciec, o to, że codziennie Polacy mogą oglądać apel jasnogórski. Ja myślę, że to jest wielkie błogosławieństwo telewizji Trwam, że może ten apel transmitować, że Jasna Góra trafia do wielu polskich domów. Przyznam, że kiedy jakiś czas temu, to było tam kilkanaście dni temu bodajże, przeczytałem w wysokonakładowym dzienniku, którego nazwę miłosiernie pominę, że telewizja Trwam jest rzekomo oglądana przez 6-7 tysięcy ludzi, to po prostu zobaczyłem, że forsowanie kłamstwa może się przeobrazić w jakiś rodzaj zupełnie irracjonalnego zachowania, irracjonalnego pisania. 6-7 tysięcy, ja dość dużo podróżuję po Polsce i dość dużo mam do czynienia z bardzo wieloma ludźmi, środowiskami i wiem, że w rozmaitych stronach Polski, ba, mało tego, we Włoszech, w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Kanadzie, we Francji, ludzie, Polacy, ale być może nie tylko, ale mówię w tej chwili o Polakach przede wszystkim, słuchają, oglądają apel, biorą w nim udział, modlą się, odmawiają różaniec. I jest to niesłychanie ważne i niesłychanie potrzebne. To jest nie tylko ma wymiar religijny specyficznie, to ma także wymiar wspólnototwórczy. Ja bym powiedział, to jest wielka praca na rzecz budowania i umacniania polskiego patriotyzmu, na rzecz spajania, integracji Polaków, którzy potrzebują takiego właśnie spoiwa. W dzisiejszym świecie musi być coś, co ludzi łączy. I jednym z tych czynników jest wiara w Boga i jednym z tych czynników są także te elementy naszej pobożności i naszej kultury, które tej wierze sprzyjają, a jednocześnie wyrażają bardzo mocno to, kim jesteśmy. I możliwość oglądania także wspólnej modlitwy podczas transmisji apelu jasnogórskiego, to jest naprawdę, powtarzam raz jeszcze, wielkie błogosławieństwo. Do tego trzeba dodać tych, którzy nigdy na Jasnej Górze nie byli czy nie będą, bo są na przykład biedniejsi, mieszkają dalej, albo są chorzy, są kalecy, nie mają takich możliwości, jakie mają ludzie zdrowi i zamożni i znają Jasną Górę i modlitwę jasnogórską tylko właśnie z przekazu telewizyjnego czy przekazu radiowego. I jak słyszałem raz i drugi od osób, których to dotyczy, to wyznaje mi kobieta, że ona nigdy na Jasnej Górze do tej pory nie była, a teraz jest codziennie. I tego rodzaju zwierzenia, tego rodzaju słowa są bardzo ważne i myślę, że najwyższy czas, żeby zrozumieli to ci wszyscy, którzy mają tutaj pod tym względem jakiekolwiek opory, dlatego że przyszłość, i to pewnie nieodległa przyszłość, przyzna jednak rację tym wszystkim, którzy ceniąc prawdziwą wolność chcieliby, żeby to nie była swawola ani swoboda, tylko wolność, która ma wszystkie odmiany takiej dobrej, radosnej tęczy, a w tej tęczy jest miejsce także i przede wszystkim dla Boga i dla tych wartości, które z Bogiem są związane.
Księże profesorze, ja świadomie poprzednim pytaniem chciałem sprowokować taką odpowiedź, a dlaczego teraz dopiero wyjaśnię. Mianowicie też i osobiście spotykałem i spotykam wciąż pewnych ludzi, którzy uważają się za otwartych w Kościele i niestety różaniec na przykład, czyli modlitwę taką typowo maryjną, troszeczkę przypisują ludziom prostym, niewykształconym. A my widzimy też w rzeczywistości chociażby rodziny Radia Maryja, że ta Polska jest niesiona do nieba właśnie tym różańcem, który wielokrotnie w ciągu dnia, nawet w Radiu Maryja, też przez telewizję Trapan jest transmitowany. Także bardzo dziękuję osobiście za tę odpowiedź.
Dobrze, ojciec pozwoli, że jeszcze troszeczkę to skomentuję. Mianowicie ja bardzo często powtarzam, że zwolennicy i przedstawiciele tak zwanego Kościoła Otwartego to prowadzą nie do tego, że ludzie do tego kościoła wchodzą, tylko otwierają drzwi kościoła i po to, żeby ludzie mogli z tego kościoła wyjść. Otóż niestety jest wiele potwierdzeń, że ta otwartość taka, powiedzmy sobie, właściwie bardzo często pozorna, bo oznaczająca bezideowość, oznaczająca relatywizm, oznaczająca brak jakichś zasad, a co czasami wiąże się również z takimi swobodnymi wyborami etycznymi. Ona prowadzi do tego, że zamiast zachęcać i przyciągać do wiary i do tych możliwości, jakie wiara daje, to się po prostu otwiera drzwi kościoła, ludzie z niego wychodzą, do niego nigdy później nie wracają. Natomiast te formy i pobożności, religijności i wiary, które istnieją, które są sprawdzone, które przez wieki, dziesięciolecia zostały sprawdzone, one pokazują, że zwłaszcza w trudniejszych chwilach ludzie sięgając po różaniec, sięgając po modlitwę, po pobożność, po właściwy, dobry sposób życia, odnajdują sens tego życia i odnajdują swoją na nim drogę. Ja powołam się tutaj na jeden przykład, który jest we mnie dość taki żywy. Otóż w ubiegłym roku, 2011, 3 maja, podróżowałem samochodem z Ostrołęki do Łomży. I tego dnia było bardzo zimno, bo pod wieczór, już tak koło godziny 18, zaczął padać deszcz, właściwie deszcz ze śniegiem, było zimno. I sunie tą drogą tam sznur samochodów, tirów, które jadą na Litwę. I nagle widzimy, że w jednej z miejscowości z kościołem włącznie, że przy drodze jest krzyż, a przy tym krzyżu grupa ludzi, kobiet, dziewcząt, ale także i mężczyzn, stoi i odmawia, czy śpiewa litanię loretańską, czyli odprawia majowe nabożeństwo. I kilkanaście kilometrów dalej zatrzymało się kilka samochodów. Ja też się zatrzymałem, dlatego że pogoda nie pozwalała dalej jechać, trzeba było się na trochę zatrzymać. I widziałem, pod jakim wrażeniem byli ci ludzie, ci kierowcy, Litwini, Łotysz, kierowcy polscy, którzy wyszli na parkingu i byli szczerze poruszeni tą modlitwą prostych ludzi. Oto jest to świadectwo wiary, które jest ważne. Ja tutaj chciałbym wyrazić się dostatecznie jasno. To nie jest tak, że można wyłącznie poprzestawać, czy powiedzmy sobie zadowalać się na tym, co tradycyjne. Dlatego, że wierni mają różne potrzeby. Potrzebują także, są tacy, którzy potrzebują potrzebują bardziej intelektualnych form religijności, którzy potrzebują samotności, którzy potrzebują refleksji i też trzeba to uszanować. Ale w kościele jest tak jak w pięknym ogrodzie. Nie ma tam jednego rodzaju kwiatów, tylko o pięknie tego ogrodu stanowią najrozmaitsze rodzaje kwiatów, umiejętnie połączone, właściwie nawadniane, zraszane. One sprawiają, że cieszą oko. I w kościele też te rozmaite formy pobożności, religijności, tradycyjne i nowsze, te dawniejsze zakorzenione już w wiekach i te nowsze o proweniencji, o pochodzeniu posoborowym i zupełnie współczesnym, te tworzone przez starsze kobiety, ale także te tworzone przez młodzieżowe zespoły, wszystko to jest bardzo potrzebne, bo to jest jak taka piękna, wielka orkiestra, która gra ku czci Pana Boga. Natomiast wielką krzywdę robią Kościołowi i wierzącym ci, którzy forsując taki egoistyczny, własny punkt widzenia, no po prostu doprowadzają do zamętu albo do wyprowadzania ludzi z Kościoła. Tutaj chciałbym dodać na końcu, po tym wszystkim, co powiedzieliśmy do tej pory, że trzeba się liczyć z tym, że jednak nie wszyscy, którzy występują pod płaszczykiem Kościoła, że nie wszyscy chcą dla tego Kościoła tak bardzo dobrze. Są też ludzie, którzy wywołują i kontestację, i ferment, i z tym też trzeba się liczyć. I to też trzeba mieć na uwadze, że obok prawdy, obok wyrozumiałości, obok przebaczenia trzeba jednak zachować zdrowe rozeznanie i nie popadać w jakiś rodzaj szkodliwego irenizmu, czy też nie popadać w naiwność, która może być przez innych wykorzystana i obrócona przeciwko nam.
W części telewizyjnej ksiądz profesor podkreślił w tym budowaniu Kościoła ważkość mediów, wszelakich mediów. W tej chwili też została już dotknięta telewizja Trwam. Wokół telewizji Trwam jest wiele dyskusji. Wiemy, że na dzień dzisiejszy już zebrano ponad 1 000 000, prawie 800 tysięcy podpisów, które są protestem przeciwko dyskryminacji, jakiej dopuściła się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie udzielając koncesji do nadawania naziemnego, cyfrowego tejże telewizji. Księże profesorze, też moje takie nasze rozważania na antenie Radia Maryja, to nie są już teraz prywatne, ale też i skądinąd troszeczkę prywatnie kieruję to pytanie. Zdaniem księdza profesora, dlaczego jest taka niechęć, i to ze strony polityków, którzy naprawdę się określają jako katolicy, że nie chcą pozwolić na to, by naprawdę każdy katolik miał tę możliwość wyboru? Przecież nikt nie będzie zmuszony, żeby oglądać telewizję Trwam, ale też jest faktem, że w tej chwili w kościele w Polsce tylko telewizja Trwam poprzez fundację Lux Veritatis poprosiła o rozszerzenie koncesji do nadawania na platformie cyfrowej na ziemi. To jest jedno pytanie. Skąd taki opór? A po drugie, może też i ksiądz profesor by nam pomógł zrozumieć, może tym szczególnie, którzy jeszcze nie są przekonani, że to jest naprawdę ogromnie ważne dla przyszłości też naszego Kościoła i naszej ojczyzny.
Otóż ja myślę, że ta sprawa tej koncesji, ona odkrywa coś szerszego i coś znacznie głębszego. Nie jest to sprawa tylko, jeżeli tak można powiedzieć, kościelna, czy kościoła dotycząca. Przyznanie bądź nieprzyznanie tej koncesji, to nie jest tylko sprawa, mówiąc tak najkrócej, zwolenników, czy sympatyków, czy słuchaczy Radia Maryja. Jest to właściwie sprawa każdego porządnego i prawego człowieka, który żyje w naszym kraju. Dlatego, że kogokolwiek to dotyczy, to powinniśmy pamiętać, że wolność ma to do siebie, że jest przede wszystkim możliwością czynienia dobra. I nie ulega wątpliwości, że w tym ogólnym zamęcie i szumie informacyjnym mamy do czynienia ze stacją telewizyjną i z rozgłośnią radiową, które czynią bardzo wiele dobra. Gdy weźmiemy do ręki pilota do sterowania telewizorem i popatrzymy na kanały i popatrzymy, co tam się na wielu kanałach pokazuje, rozmaite wróżby, jakieś, powiedzmy sobie, naprawdę na niektórych stacjach prawdziwe inwektywy, obrażanie ludzi i to obrażanie bardzo niewybredne i ataki i tak dalej, i tak dalej. I nie mówię już tutaj o całej takiej sferze cielesności, płciowości, seksualności i tak dalej, bo to osobna zupełnie sprawa, ale też bardzo ważna. Otóż gdy na to wszystko popatrzymy, to Telewizja Trwam w całym tym szumie bardzo się wyróżnia. Dlaczego nie została wzięta pod uwagę? Ja myślę, że oni powinni wziąć pod uwagę to, że w krótszej czy dłuższej perspektywie czasowej zostaną ocenieni, że to nie takie rzeczy sprawiają, że człowiek okrywa się po prostu niesławą, że jego daje nazwisko, które staje się symbolem czegoś, że to nazwisko będzie później krążyło. Ja już słyszałem to, jak, powiedzmy sobie, pomijam teraz to nazwisko, nie chcę go tutaj wypowiadać, ale jak od nazwiska urabia się czasowniki właśnie imienne i dla wyrażenia dezaprobaty wobec tego, co się dzieje. Dlaczego tak się dzieje? Ja nie jestem specjalistą od środków masowego przekazu. Tyle tylko, że z nich korzystam. Natomiast wiem jedno, że gdy się ogląda telewizyjne wiadomości w programie pierwszym polskiej telewizji, gdy się ogląda wiadomości w Telewizji Trwam, to tak jakby się żyło w dwóch różnych światach. Jak gdyby się żyło w dwóch różnych kontekstach. Tam są zupełnie inne problemy, zupełnie inne sprawy, zupełnie inne wiadomości. Otóż Telewizja Trwam i Radio Maryja na swoje nieszczęście nie jest rządowa i nie jest prorządowa. Z czego wcale nie wynika, że jest antyrządowa. Nie. Jest, po prostu opisuje rzeczywistość tak, jak ją widzi, tak, jak ją czuje. Mało tego, pozwala na temat tej rzeczywistości dyskutować, rozmawiać. Pozwala się zastanowić, pozwala zobaczyć aspekty nowe. Ja tylko dam jeden przykład najnowszy. To, co bardzo mnie zastanowiło i jednocześnie bardzo mi pomogło, to popołudniowa w niedzielę rozmowa w Telewizji Trwam z przedstawicielami Związków Zawodowych Kolejarzy oraz wszedł do tej rozmowy także pan senator Kogut, to rozmowa na temat okoliczności i przyczyn katastrofy, która niedawno zdarzyła się na linii Warszawa-Kraków. I tam mówiono rzeczy, których w telewizji publicznej nikt nie mówił. Dopiero 2-3 dni później zaczęto na ten temat mówić, a teraz odkrywamy, czy staje się wiadome coraz więcej różnych szczegółów. A tamci panowie już w niedzielę po południu nazywali rzeczy po imieniu i ukazywali te aspekty, których detale poznajemy stopniowo. Więc po prostu Telewizja Trwam i Radio Maryja są niewygodne. Rządzący najwidoczniej chcieliby cały bukiet tych środków masowego przekazu trzymać w swoim ręku, mieć w swoim własnym flakonie, podlewać ich wodą, a gdyby, jeżeli się zaczną wyłamywać, to tej wody jakby ująć, a ta woda to oczywiście i pieniądze, i wpływy, i rozmaite rzeczy. Natomiast tu mamy do czynienia z czymś, co się nie pozwala okiełznać, co się nie pozwala kupić. Otóż dzisiaj doskonale widać splot pomiędzy dziennikarstwem, polityką i ekonomią. I widać doskonale, jak ludzie funkcjonują, ci, którzy biorą w tym udział, funkcjonują we wszystkich tych światach. Politycy, kończąc swój urząd, przechodzą na ważne funkcje, prawda, które dają mnóstwo pieniędzy. Z kolei dziennikarze mają ogromny wpływ na ekonomię i na politykę, bardzo często podając tak zwane fakty prasowe, czyli puszczając w obieg informacje bez pokrycia, które żyją swoim własnym życiem. I myślę, że tutaj właśnie Telewizja Trwam i Radio Maryja do tego nie pasuje, więc spotyka się z krytyką, spotyka się z niechęcią. I wreszcie ostatnia sprawa, w moim przekonaniu bardzo ważna. ta mianowicie, że jako ludzie wierzący w Boga musimy zawsze być gotowi do wypełniania swoiście profetycznej funkcji, która jest właściwością i cechą Kościoła i wierzących. Ta funkcja polega na tym, że mamy obowiązek oceniania działalności ludzkiej w aspekcie pod kątem wierności bądź niewierności Bożym przykazaniom. Polityka, ekonomia, to jest wszystko działalność ludzka. Tymczasem chce się przeprowadzić definitywną różnicę i doprowadzić do rozdźwięku i do rozejścia się dróg religii i teologii z jednej strony, polityki i ekonomii z drugiej strony, tak jak gdyby religia i ekonomia miała być tylko ograniczona do sfery zakrystii i terenu przykościelnego, natomiast politycy i ci, którzy zajmują się ekonomią, mogliby działać zupełnie bezkarnie. W gruncie rzeczy i tak działają zupełnie bezkarnie, dlatego że ta profetyczna krytyka dzisiaj w moim przekonaniu jest za słaba, ona powinna być mocniejsza. Weźmy do ręki Stary Testament, weźmy do ręki księgi prorockie, zobaczmy, co prorocy mówili o rządzących, o ówczesnych królach, książętach, o sędziach, o sprawujących władzę, także o kapłanach, prawda, ówczesnych starotestamentowych. To wszystko można byłoby przełożyć również na współczesny język. Zobaczmy, jak Chrystus odnosił się do ówczesnego, nazywając go dzisiejszym słowem zapożyczonym z angielszczyzny, establishmentu, do ówczesnych klas rządzących. Tam jest otwarta krytyka tego, co złe, tego, co gnuśne, tego, co niedobre. Dzisiaj próbuje się doprowadzić do tego, żeby całe połacie życia społecznego, politycznego, ekonomicznego zostały wyjęte, zabezpieczone przed jakąkolwiek oceną religijną. No i tutaj na przeszkodzie stoi i Telewizja Trwam, i Radio Maryja, i ewentualnie jakieś inne rozgłośnie regionalne, diecezjalne, jeżeli nie są opanowane przez ludzi spolegliwych wobec tak zwanej poprawności politycznej, bo z tym bardzo różnie bywa. No i wobec tego są niewygodne. Jak są niewygodne, przeszkadzają, to trzeba je uciszyć. Ale popatrzmy, że wszystko to odbywa się pod płaszczykiem i pod pozorem demokracji, właściwie tak zwanej demokracji. A cóż to za demokracja, która jest z góry profilowana i to w sposób bardzo jednostronny.
Księże profesorze, jeszcze mała dygresja odnośnie tej telewizji Trwam. Sam osobiście z wielką uwagą obserwowałem te wszystkie posiedzenia komisji, czy jedna senacka i cztery sejmowe. Mogli się Polacy przekonać, ale tylko dzięki telewizji Trwam i Radiu Maryja. Co prawda przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powiedział, że media te czynią pewnego rodzaju, dokonują lobbingu, a przecież nie jest zabronione, żeby inne telewizje prywatne i też państwowe, żeby też transmitowały te posiedzenia komisji. Ale przy okazji widzimy też, że tak powiem, pewien stan, poziom kulturowy też tych dyskusji, ale głównie jedna tylko myśl. Widzimy, że skoro tyle jest pytań, tyle wątpliwości co do procesu przydzielania koncesji podmiotom, które ubiegały się o nadawanie na platformie cyfrowej naziemnej, tylko dlatego, że w komisjach większość jest właśnie po stronie rządowej, nie chce się dopuścić, aby Najwyższa Izba Kontroli obiektywnie sprawdziła, czy tam były jakieś błędy, czy też nie były, chociaż my już w powszechnej opinii widzimy, że one są. To nie trzeba nawet Najwyższej Izby Kontroli, ale tym bardziej, jeżeli chcemy być uczciwi, to niestety nawet już tak daleko dochodzi, że się na zaparte idzie i niestety nie pozwala się, ufamy, że pozwolą obiektywnie, żeby Najwyższa Izba Kontroli, ten konstytucyjny organ, konstytucyjny, który ma stać na straży dobra wspólnego, że jednak zostanie dopuszczony, by jednak swoim okiem spojrzała i uznała obiektywnie, czy tam zostało przekroczone prawo, czy też nie.
To ja bym spojrzał na to z drugiej strony. Wyobraźmy sobie, spróbujmy sobie wyobrazić teoretycznie, I bardzo proszę, żeby nikt nie wycinał jakiegoś fragmentu tego zdania, tylko wyobraźmy sobie, że oto udało się spacyfikować, czyli zniszczyć telewizję Trwam i Radio Maryja. Wyobraźmy sobie, że telewizja przestała nadawać i radio przestało być słyszalne. Nie ma. I co? To znaczy, że Polska jest lepsza? To znaczy, że w Polsce jest lepiej? Że mamy więcej wolności, więcej demokracji? To znaczy, że możemy tych wszystkich ludzi, którzy słuchali, którzy oglądali, którzy bardzo sobie cenią, zostawić na boku i powiedzieć, że oni nie są uczestnikami życia publicznego, albo że możemy nimi pogardzać? Że jesteśmy zdani teraz na tych, którzy mając pieniądze, władzę i wpływy, dają nam to, co chcą, prawda, i musimy nas karmią nas pokarmami i potrawami, których nie lubimy? Otóż, telewizja Trwam i Radio Maryja robi ogromną pracę, ukazując, przypominając o obecności Kościoła w życiu społecznym i ukazując rozmaite aspekty działalności Kościoła. Z prawdziwą wdzięcznością i radością mogliśmy oglądać transmisję z podróży Benedykta XVI do Niemiec, z podróży do Afryki, o których to podróżach w naszych środkach przekazu, tych racjonowanych, jeżeli tak można powiedzieć, racjonujących nam wiedzę, nie było prawie nic. Albo same tylko z zupełnie drugiej strony, na przykład przekaz z Hiszpanii. Przyjechali później, wróciła młodzież z Hiszpanii i mówili zupełnie co innego niż to, co korespondenci telewizyjni. I w przekazie telewizji Trwam, pokazującej te relacje na żywo, było zupełnie co innego niż w minutowej korespondencji w jakimś tam tym czy innym dzienniku. Otóż nie, my nie możemy dopuścić do tego, żeby te stacje zamilkły, żeby przestały istnieć, dlatego że będziemy po prostu zoburzeni, będziemy po prostu ogłupieni, mówiąc dosadnie, krótko i głęboko prawdziwie. Trzeba, żebyśmy mieli źródło informacji na bieżąco, bieżące transmisje, bieżące relacje, pozbawione komentarzy ludzi, którzy są przygotowywani od strony ideologicznej i którzy otrzymują z Warszawy konkretne wskazówki, co mają mówić w korespondencji z Rzymu, z Moskwy, z Madrytu, z Berlina. Mają wytyczne, jak powinni tę rzeczywistość widzieć. Nie. Obejrzyjmy tę rzeczywistość Kościoła taką, jaką ona jest. I to do tego mamy oczywiście prawo. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę przyznania tej koncesji, mi się wydaje, że chyba ci, którzy o tym decydują, chyba chcą zobaczyć na ulicach tysiące ludzi, którzy będą jednak protestować i domagać się o swoje. Mieliśmy w ostatnią niedzielę przykład ponad 10-tysięcznej manifestacji w Krakowie. Nie chcę tego już komentować i zostawiać z wydarzeniem, które miało miejsce mniej więcej miesiąc wcześniej, z wydarzeniem o zupełnie innym profilu, ale gdzie bardzo nagłaśniano, prawda, to całą sprawę, ale potem się okazało, że akurat ludzi mieszkających w Krakowie nie bardzo to dotyczy. Tutaj żadnego nagłośnienia nie było i wychodzą tysiące ludzi na ulicę. Myślę, że kiedy zrobi się cieplej, kiedy przyjdzie wiosna, kiedy będzie dłuższy dzień, że ludzie upomną się o swoje. Dlatego, że upomnieć się o swoje w tym przypadku to znaczy mieć prawo do rozwijania swojej tożsamości i do szacunku dla samego siebie. To nie może być tak, że wąska grupa ludzi, kimkolwiek oni są, którzy zresztą się zmieniają, którzy zmieniają swoje funkcje, urzędy i stanowiska, że ta wąska grupa ludzi w imię jakichś celów, które nie są do końca jasne, uzurpuje sobie prawo, które w gruncie rzeczy oznacza wykluczenie wielu innych ludzi. Tu zauważmy przedziwny paradoks, który tchnie prawie groteską. Rzekoma oglądalność telewizji Trwam to ma być 6-7 tysięcy, natomiast poparcie to jest do tej pory 1 800 000. To znaczy, że każdy z tych 6 tysięcy oglądających ma ponad 300 tych, którzy go popierają. dałby Pan Bóg, żeby w każdej dziedzinie życia było tak silne poparcie, prawda, żeby było tak silne wsparcie. Otóż to nam pokazuje, że w gruncie rzeczy osób, którym zależy na tym, żeby polska scena kulturowa i kulturalna, żeby była wystarczająco bogata, żebyśmy mieli wystarczająco dobry wybór, że takich ludzi jest dużo, dużo więcej. Ostatecznie pamiętajmy, to od nas zależy, czy oglądamy ten czy inny program. Natomiast jeżeli go nie ma, jeżeli się go wykluczy, pozbawi, zamknie, albo nie dopuści, albo ograniczy, no to oczywiście i możliwość wyboru staje się znacznie mniejsza. Dlatego ja, prawdę mówiąc, jestem zupełnie spokojny. To jest problem nie czy Krajowa Rada zgodzi się wyda tę koncesję, tylko kiedy to zrobi. Natomiast sprawa wpuszczenia Najwyższej Izby Kontroli do skontrolowania tych procedur, no to znów odrębny problem, odrębne zagadnienie, które pokazuje w gruncie rzeczy stan prawa, porządku prawnego w naszej ojczyźnie.
Księże profesorze, tym, co buduje Kościół jako dom, już właśnie powiedzieliśmy, między innymi bardzo mocno ta modlitwa, ta rodzina modlitwy, modlitwy i łącznie też z tą duchowością maryjną. I też ta rodzina, która pragnie kochać swoją ojczyznę i pragnie o to dobro wspólne, jakim jest ojczyzna, pielęgnować. Następny moment. Jestem pod wrażeniem nie tylko wczorajszej audycji dla małżonków, kiedy poruszany był temat ludzi chorych obłożnie, ale właśnie bardzo często w Radiu Maryja Telewizji Trwam chcemy być blisko ludzi chorych i widzimy, że ci ludzie, kiedy zaczynają mówić, oni potrzebują tej poczucia tej solidarności, ale też chociażby na bazie ostatnich zmian, właśnie zmian rządowych, widzimy, jak bardzo nie pamięta się o tych ludzi. W ogóle nie żyje się w realizmie tych osób. Nie zna się ich życie, chociażby cena leków. Po prostu to jest niewyobrażalne, żeby dzisiaj przeciętny obłożnie chory mógł skorzystać w pełni z opieki lekarskiej, bo po prostu go zwyczajnie materialnie nie stać. A dlaczego o tym mówię? Ludzie chorzy to jest ogromna siła Kościoła i to jest ta ogromna potęga, która buduje Kościół i o tym nam szczególnie Jan Paweł II mówi, jak on kochał i cenił i dziękował ludziom chorym za ich cierpienie ofiarowane, za Kościół. Właśnie jeżeli krótki komentarz, dlaczego tak ważny jest w naszym Kościele, w naszym narodzie ta troska o człowieka chorego.
To nie jest nie tylko to, że ta troska o człowieka chorego jest ważna. Ta troska o człowieka chorego jest ważna nie tylko z religijnego punktu widzenia, tylko ona jest obowiązkiem, jeżeli tak można powiedzieć, wynikającym z samego faktu człowieczeństwa. A nawet więcej, ta troska, ta powinność troski jest wpisana, jeżeli tak można powiedzieć, w samą logikę stworzenia. Ja kiedyś widziałem chorego, potrąconego przez samochód pieska, przy którym stał inny pies i go lizał. Więc i z ludźmi jest zupełnie podobnie, że kiedy widzimy człowieka chorego, to współczujemy mu, idziemy z litością, czynimy to z litością, ale mamy też na względzie i to, że właściwie choroba i cierpienie to nie jest coś, co się rozgrywa obok nas. To jest coś, co również i nas dotyczy, a w każdym razie bardzo wielu z nas może dotyczyć. Myślę, że dramatem współczesnego człowieka, często także współczesnego chrześcijanina i katolika, jest to, że jest nieprzygotowany do cierpienia, nieprzygotowany wewnętrznie, niedojrzały do cierpienia. I w związku z tym, kiedy zdarza się coś trudnego, no to potrzebni są psychologowie, potrzebne jest wsparcie, bo człowiek nigdy przez całe swoje życie nie brał pod uwagę tego, że właśnie cierpienie, że właśnie nieszczęście może go dotknąć i jest wobec niego zupełnie bezradny i zupełnie bezsilny. I tak dochodzimy do tego, co stanowi sedno. To, że trzeba opiekować się chorymi, trzeba pomagać chorym, trzeba stworzyć chorym warunki do godnego życia, a to dotyczy także i lekarstw, i systemu zdrowia, i do dostępu do leków, i do leczenia, i tak dalej. Żyjemy przecież w Europie, która pod tym względem ma duże osiągnięcia w porównaniu z innymi rejonami świata i żyjemy mimo wszystko w uprzywilejowanej części świata, ale wciąż do zrobienia jest bardzo dużo. Obok tego wszystkiego jednak w chrześcijańskiej perspektywie ważna jest także wartość cierpienia, zbawcza wartość cierpienia, nie wahajmy tak się tego nazwać. Otóż cierpiący są w samym sercu Kościoła. Przypomnijmy sobie nauczanie Jana Pawła II, ale to przecież nie on pierwszy o tym mówił. Mamy od Chrystusa, przez świętego Pawła, przez ojców Kościoła, przez nauczanie całe chrześcijańskie i przez współczesne przykłady. Widzimy, że Kościół bez cierpienia tych, którzy do niego należą, cierpienia takiemu, któremu nadano sens, Kościół byłby instytucją, być może nawet zimną i wyrachowaną, ale tylko instytucją. Natomiast cierpienie przypomina o obecności ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. I gdy mówimy o chorych i cierpiących, to myślimy także i w tej perspektywie. I dopiero gdy się to wszystko połączy, to powinniśmy pamiętać, że stworzenie odpowiednich mechanizmów, zabezpieczenie ludzi chorych i cierpiących tak, żeby oszczędzić im tego, co oszczędzić można, pomóc w tym, co możliwe, a jednocześnie w jakimś sensie duchowym wykorzystać ich cierpienie jako ogromny duchowy potencjał dla nas wszystkich, to jest właśnie nasz obowiązek. Dzisiaj, no, rzeczywiście mamy do czynienia z paradoksem. Powiększają się różnice społeczne, powiększają się różnice ekonomiczne, także w Polsce. Garstka ludzi ma wszystko. Znaczący odsetek społeczeństwa jest na granicy biedy. I to widać na każdym kroku. W dodatku całe leczenie, procedury leczenia, leki, wszystko to jest nie tylko dziełem charytatywnym, dziełem miłosierdzia i posługą służby zdrowia, ale też oznacza wielki przemysł, wielki kapitał, wielkie dochody, wielkie pieniądze. I tutaj ścierają się te rozmaite interesy i wobec tych różnych grup interesu trzeba starać się znaleźć przede wszystkim miejsce dla człowieka, a dla człowieka chorego w szczególności. Wiadomo też przecież, że są tysiące rodzin, które w domu mają osoby obłożnie chore, o których się w ogóle prawie nie mówi, gdzie przez całe życie trzeba przy tym człowieku być. Od jego urodzenia, przez jego dzieciństwo, przez całe życie trzeba mu towarzyszyć. Gdzie wydatki są dużo większe, ale tamci ludzie się nie skarżą, bo to swoje bycie z cierpiącymi uznają za posługę miłości. I to też jest niezwykle ważne. I państwo powinno z całą pewnością zwrócić na to większą uwagę, znaczniejszą uwagę. Dotyczy to również i naszego polskiego państwa. Jak jest pod tym względem? No to myślę, że każdy z nas widzi, jak być powinno. To jest zadanie dla wszystkich, którzy mają jakikolwiek wpływ na to, by było lepiej.
Odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Tak.
Jesteśmy już na antenie. Ktoś do nas dozwoni.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówi Małgorzata z Pomorskiego. Chciałam powiedzieć, że w sprawie tego o telewizji trwa mnie. Także raczej dadzą ten program nam. Ja jestem tej myśli i proszę mi wierzyć. Dobrze?
Dobrze, więc wierzymy Pani i my też wierzymy, że dadzą.
Tak,
i to nie
ja
jest tylko sprawa wiary, ale...
Ja modlę i podpisy zbieraliśmy i tak. No, wszystko. I chciałabym prosić o pieśń pieśń tą, gdy Pan nam nie dał chleba, i żeby proszę ją częściej puszczać na antenie. Bardzo ją lubię. Jestem osobą samotną, a w kościele takiej nie śpiewają.
Pani Małgorzata, dziękuję. Jak tylko będzie.
Dziękujemy bardzo i pewnie jakaś pieśń się przyda teraz przy naszej rozmowie, bo nasi słuchacze mogą usnąć.
Ale właśnie oni sami chcą teraz rozmawiać, księże profesorze, to co może pozwolimy, a potem jeszcze odbierzmy następny telefon. Radio Maryja.
Halo.
Tak, tylko nie jest włączone radio. Prosimy włączyć radio.
Już wyłączyłem. Tak, można?
Tak, prosimy bardzo. Kto się do nas zadzwonił?
Maciej.
Witamy pana Macieja. Prosimy bardzo.
Ja chciałbym się ustosunkować do różnych wypowiedzi i zaznaczyć taką rzecz. Jeżeli te grupy, które odpowiadają za wstrzymywanie, za utrudnianie telewizji Trwam, wejście na ten multiplex, to proszę sobie wyobrazić, co można ze zwykłym człowiekiem zrobić. Co można, jak można zmanipulować i jak można wykończyć człowieka. Pokazują programy w innych telewizjach, na przykład taki program Państwo w Państwie, co się dzieje. I druga rzecz, chciałbym też poruszyć taki temat tej przedłużonego wieku do 67 lat pracy i pomysłu PSL-u, żeby matki, które urodzą za każde dziecko 3 lata wcześniej, odchodziły na emeryturę. Nie bierze się pod uwagę nawet w tej chwili takiej grupy społecznej, bo to na pewno jest już grupa społeczna, kobiet, które nie pracują, ale mają w domu, zajmują się po prostu wnukami. I nieprędko pójdą gdziekolwiek do pracy, bo tymi wnukami będą musiały się zajmować przez najbliższych kilka czy kilkanaście lat. To wszystko, dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Macieju, dziękujemy za telefon. Odbierzmy następny, chyba że ksiądz profesor skomentuje.
Nie no, myślę, że wszyscy rozumiemy intencje i treść i pierwszej, i drugiej wypowiedzi i tutaj to są głosy, które słychać nie raz i nie dwa. One się pojawiają, one są. A wracając do tej pierwszej wypowiedzi pani, która powiedziała, że jest pewna, że koncesja zostanie przyznana i że wspiera to modlitwą i zbieraniem podpisów. Ja myślę, ja też mogę powiedzieć, że jestem pewny, że koncesja zostanie przyznana. Tylko być może po drodze trzeba pokonać jeszcze trochę przeciwności, albo też decydenci zobaczą też siłę i moc tych, którzy za potrzebą telewizji i jej obecności w swoim życiu się wyraźnie opowiadają.
Naszym słuchaczom przypominam, trwają rozmowy niedokończone. Kościół naszym domem. I też w tym to zachęcam do zabierania głosu w tym temacie. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji Płockiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
Panie profesorowi.
Szczęść Boże też. Witam serdecznie.
Ja to proszę księdza profesora, dziękuję opatrzności za osobę księdza profesora, ponieważ w moim odczuciu jest ksiądz również takim jasnym punktem na polskiej mapie chrześcijaństwa. Jeśli chodzi o Kościół moim domem, to w domu człowiek się również uczy, rodzice uczą i Kościół naucza i w takiej konwencji mogę również odczytać listy księdza arcybiskupa Michalika. Jeżeli on jednak dotyka tylko pewnej, jednej odnogi hydry, to znaczy się masoneria w strukturach władzy, to trzeba powiedzieć, że tych odnóg jest o wiele więcej i masoneria wnika również w struktury, które są bliskie nam, osobom wierzącym. I jest tylko ta różnica, że w strukturach rządowych to ona się rozgaszcza, a tutaj przychodzi, żeby szkodzić. Teraz jeśli chodzi o to, powiedzmy dalej, czym jest Kościół. Kościół jest również tym miejscem, które wychowuje i tutaj ja powiedzmy, uważam, że to jest ważny element w tym powiedzmy środowisku tych osób, które na mojej drodze życiowej się pojawiły, jest również ksiądz profesor, bo w latach 70., pod koniec lat 70., kiedy mieszkałem w pobliżu ulicy Dickensa, sam tego doświadczałem. I szczególnie poprzez dzieci, które pod potrafił ksiądz profesor bardzo wokół siebie skupiać. I to są już w tej chwili dorosłe dziewczyny, to już są, minęło ponad 30 lat i one dalej nie mówią inaczej jak nasz kochany ksiądz Waldemar. Wiele, wiele bardzo z tego skorzystały. Jeżeli zaś chodzi o telewizję Trwam, to uważam, że władza w swoim zacietrzewieniu nie dostrzega jednego wielkiego dobrodziejstwa, że to miejsce, telewizja Trwam i w ogóle Radio Maryja są miejscem rozładowania napięcia społecznego. Przecież tu ludzie mogą zadzwonić i to, co ich uwiera, mogą o tym mówić. I to jest naprawdę wielkie dobrodziejstwo. Lepiej, żeby to się tutaj w takiej formie rozładowywało, aniżeli na ulicy. To tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo panu dziękuję, od siebie panu bardzo serdecznie dziękuję za ten głos, bardzo mądry i bardzo dojrzały, więc to nie jest tylko takie odwzajemnianie grzeczności, tylko rzeczywiście jestem bardzo poruszony tym głosem. Miał pan rację mówiąc, że w Kościół jest także po to, żebyśmy się uczyli. Rzeczywiście w Kościele jedni powinni uczyć się od drugich. Zapewne młodsi od starszych, chociaż też nie zawsze, bo bywa tak, że mamy i młodych, którzy są bardzo dojrzali duchowo. Ci, którym więcej dano od tych, którzy mieli mniej okazji do tego, żeby przemyśleć swoją wiarę, czy przemyśleć to, kim są jako chrześcijanie, dzieci od rodziców i wzajemnie w rozmaitych momentach i przy rozmaitych sposobnościach powinniśmy się nawzajem uczyć i nawzajem wzrastać. To znaczy powinniśmy być coraz mądrzejsi. Po drugie, Kościół jest miejscem też wychowania, to prawda. Dlatego, że nie wystarczą tylko jakieś teoretyczne ideały, ale potrzeba ich praktycznej realizacji. I ma pan rację w moim przekonaniu, zwracając uwagę na samym końcu na to, że takie środki przekazu, jak telewizja Trwam, czy jak Radio Maryja, w którym teraz bierzemy udział we wspólnej audycji, we wspólnym programie, one rozładowują napięcie społeczne. Tak, to jest prawda. Dlatego, że musi być zawsze ktoś, kto wypowie to, co czuje wielu innych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie każdy potrafi jakoś sformułować to, co czuje, to, co myśli. Nie każdy ma dość odwagi, dość przyzwyczajenia, czy nawyku, czy możliwości, żeby to powiedzieć. A tego rodzaju środki przekazu właśnie to robią. Więc ja bym, wracając do wątku, który mieliśmy wcześniej, jeżeli polityczni decydenci chcą, żeby to napięcie społeczne wzrosło, no to ono także i z tego powodu wzrośnie. I tak jak bardzo szybko zareagowano na sprawę ACTA i na protesty z tym związane, bo pojawili się tam ludzie młodzi i widać było, że mają bardzo potężną siłę i natychmiast doszło do opamiętania, to ja myślę, że nie dalej jak wiosną dojdzie też do opamiętania i w tej dziedzinie. Dlatego, że po prostu tak ważnej sprawy nie można pozostawić do decyzji kilku osób, którym się wydaje, że mogą wszystko. Tylko komu potrzebny jest wzrost napięcia społecznego? Komu potrzebny jest ten konflikt? Komu potrzebne jest ta eskalacja tych wzajemnych niechęci? Pamiętajmy, że jesteśmy w bardzo trudnym okresie naszego czasu i historii, bardzo trudnym okresie przeobrażeń, również tych ekonomicznych i społecznych. Ten rok, w moim przekonaniu, zwłaszcza w drugiej połowie, po zakończeniu euro igrzysk tych w piłkę nożną, będzie trudniejszym rokiem niż jest w tej chwili. Więc rządzący powinni ograniczać wszystko to, co ludzi jakoś pobudza, rozdrażnia, niepokoi i prowadzi właśnie do takich napięć. Ograniczać ze wszechmiar, bo to nikomu nie służy, nikomu nie przynosi żadnego dobra, natomiast wprowadza zamęt, którego skutki tak czy inaczej będą niebezpieczne, będą groźne dla nas wszystkich.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Proszę bardzo.
Kto się pochwalił? Panie Jezusu, Najświętsza Maria Panna, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie z Sanoka, z Bieszczad, kłania się Jerzy Heinold, absolwent studiów doktoranckich socjologii. Jestem przekonany, że każdy, kto czuje się katolikiem i Polakiem, ma moralny obowiązek w tej chwili stanąć wyraźnie w obronie Radia Maryja i telewizji Trwam. Jest to w moim odczuciu nasz moralny w tej chwili obowiązek. Tu chodzi o dobro zarówno Kościoła katolickiego w Polsce, jak i o dobro naszej ojczyzny, bo przez całe wieki, przez całe stulecia Kościół katolicki zawsze trwał w obronie Polski, w obronie polskości, w obronie Polaka, w obronie polskiej kobiety, podnosił wartość godności polskiej matki. Stąd patrząc na tą całą historię, od chrztu Polski Kościół ma przeogromnie wielką rolę w szanowaniu właśnie polskości, polskiego narodu, polskiej matki. Stąd jest to nasz wyraźny obowiązek. Nie można być letnim, nie można być obojętnym. Trzeba po prostu być klarownie za. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że nie byłoby dziś całej tej sytuacji, nie byłoby tego całego zamieszkania, gdyby wszyscy nasi katolicy, mamy ich w Polsce ponad 90%, poszli do wyborów. Ludzie zostali w domu. Większość, znaczna część katolików została w domu, nie poszła do wyborów, bo oni się nie interesują polityką. No i dzisiaj widzimy, co się dzieje z tego nieinteresowania się polityką. Musimy się polityką interesować. To był właśnie błąd, że ludzie nie poszli, bo gdyby wszyscy słuchający Radia Maryja i telewizję Trwam poszli do wyborów, to prawdopodobnie pewne jest, byłby inny w tej chwili scenariusz polityczny i moglibyśmy swobodnie mówić o tym, co to jest prawda, co to jest dobro, co to jest świętość, co to jest Pan Bóg. Ale jeżeli już zaistniała taka sytuacja, że tak, no niestety nie wszyscy nie zachowali tego obowiązku, nie poszli do wyborów, to już teraz jest naszym moralnym, wielkim obowiązkiem. Widzimy, co się działo w czasie II wojny światowej, jak ludzie narażali życie, ginęli. Ile ludzi w Polsce oddało życie lub zdrowie w czasie stanu wojennego. A dziś trzeba tylko zabrać głos. Dzisiaj nas na szczęście jeszcze nie biją czy nie mordują, więc pójdźmy wszyscy razem, wiedząc o tym, jak bardzo jest to ważne. A panie profesorze i drogi księże, ja leżałem kilkakrotnie w szpitalu na kardiologii, podłączony pod kroplówki, pod pompy. Wiem, jak strasznie ważne w szpitalu jest Radio Maryja i telewizja Trwam. Jak chorzy tego bardzo pragną. Przecież tyle set ludzi w tej chwili, albo tysięcy, leży w szpitalach i oczekuje na ten wspaniały program. Nie można tym ludziom odbierać tego, na co najbardziej w tych miejscach cierpienia oczekują. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Przechodzę na odbiór, ewentualnie na pytania do mnie.
Ja też bardzo pozdrawiam pana Jerzego i zgadzam się we wszystkim i wszystko gotów jestem powielać i powtarzać. Wie pan, co do jednego miałbym jedno pytanie, jeżeli pan jest jeszcze przy aparacie. Mianowicie powiedział pan, że połowa ludzi nie poszła do wyborów, ponieważ nie interesuje się polityką. Być może to prawda, ale mi się wydaje, że znaczący odsetek z tej połowy ludzi, którzy nie poszli do wyborów, ale także znaczący odsetek tych, którzy poszli do wyborów, ma jeden wspólny mianownik. Mianowicie ci nie idą do wyborów dlatego, że czują się bezsilni, dlatego, że im się daje właściwie wybór, którego mają dokonać, już został wcześniej dokonany pod wieloma względami. Czują pewną bezradność, bezsilność, że ten system polityczny jest tak pomyślany, tak ułożony, że właściwie w przedbiegach już powoli wyłaniają się sylwetki zwycięzców i że w gruncie rzeczy potem w trakcie wyborów niewiele już jakby da się zrobić. I tu chyba również i pod tym kątem widzenia trzeba na tę rzeczywistość spojrzeć, ale nie ulega wątpliwości, że gdyby zdecydowana większość, nie była wszyscy, prawda, wszyscy to byli tylko w PRL-u i w krajach zaprzyjaźnionych, gdzie szło 99 i 90. To jest niemożliwe, ale jakaś znacząca większość, gdyby brała świadomy udział w życiu publicznym, z całą pewnością oznaczałoby to większą odpowiedzialność za to, co się w kraju kraju dzieje i być może także większy wpływ na wydarzenia publiczne. Ale proszę zwrócić uwagę, że od ponad 20 lat właściwie garnitur polityków, ta talia polityków jest zawsze ta sama. I to się, to znamy te nazwiska już tak, prawda, nieomal pacierzowo. I to trwa. Także ktoś, kto do polityki wejdzie, no to już bardzo trudno go później z tej polityki wyłączyć, a nawet jeżeli na jakiś czas wyjdzie, to i tak bocznymi drzwiami wraca. I ponieważ to naocznie widać, no stąd to takie poczucie bezsilności, bezradności, że bez odpowiednich wejść do tego pokoju polityków się nie dostanie.
Bieramy następny telefon. Radio Maryja.
Halo?
Jesteśmy już na antenie. Proszę bardzo.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie ojca, pana księdza profesora Rostowskiego z Chicago.
O, witam serdecznie też. To kawał drogi od Polski, ale jak widać dzisiaj możliwe jest wszystko i obecność Chicago w Toruniu, w Warszawie i w Polsce też. Bardzo panią serdecznie witamy. U pani jeszcze pewnie dzień jest, prawda? Późne popołudnie.
No, chciałam powiedzieć coś o Radiu Maryja, jaki w ogóle to jest coś wspaniałego. To jest taki właśnie nasz taka duża rodzina, bo tak jakoś teraz przez mainstream, propagandę medialną, my tu znajdujemy taką właśnie wspólność myślenia. I czasem w tej rodzinie, która jest związana jakby pokrewieństwem, nie ma takiej jedności myślenia jak właśnie tu w Radiu Maryja. I powiem, że wczoraj właśnie rozmawiałam z pewną mamą, która mówi, szkoda, że ja wcześniej nie słuchałam tego radia, ponieważ zupełnie bym inaczej wychowywała moje dzieci. Ale są też tacy słuchacze, którzy zanim usłyszeli głos Radia Maryja, widzieli tą rzeczywistość i nie włączając mainstream media, nie odnajdywali tej rzeczywistości na ekranie. I dopiero włączając właśnie Radio Maryja, zgadzali się z otaczającą rzeczywistością, która nie zawsze była piękna. I widzieli pewne ujemne zmieszczanie, zmiany sytuacji, zmiany myślenia. Także i znaleźli tutaj taki wspólny punkt myślenia i widzenia otaczającej rzeczywistości. Także nie zawsze tak było, że o, słucham Radia Maryja, już się zmieniłem, prawda, inaczej widzę, ale jeszcze duża część, grupa ludzi widziała tą rzeczywistość i ona się właśnie pokrywa z tym, co przekazuje dziennikarze, ojcowie, nawet w Radiu Maryja. Także to jest taki wspólny nasz dom. To chciałam podkreślić.
Dziękuję. A do której parafii pani należy w Chicago?
Trójcowo.
A, no to sam środek, samo centrum.
Ja bardzo żałuję, że nie było mnie w ten czas, to znaczy ja byłam, ale nie wiedziałam, że ojciec przebywa tu w Chicago, w wielu parafiach, także...
Ale to już dawno było, bardzo dawno. Ojcowie redemptoryści są ojca, częściej.
Chętnie księdza profesora jeszcze raz gościli. Także,
dziękuję bardzo.
Myślę, że trzeba taką stworzyć sytuację, żeby zaprosić.
Tak, właśnie to, dziękujemy za wspaniałą książkę. Ona otworzyła nam takie inne myślenie o naszych starszych braciach. A ja uważam, że oni też mają taką problem odejścia od swojego domu, od swoich korzeni. Mają ten sam problem, co my. To jest to wspaniała ta książka, ona też mówi, ale też to widać także.
Dziękuję pani bardzo, dziękuję pięknie. I cieszę się, że trafiła pod strzechy w Chicago. Bardzo dziękuję.
właśnie po trzech. To jest tak właśnie, że no, tą przeszłość, jak słuchałam, oglądałam w telewizji Trwam wystąpienie właśnie ojca księdza profesora,
tak,
to myśmy właśnie powinni tą wiarę od Czechy, którą przekazali nam ojcowie, praojcowie, przenieść pod ten nowoczesny dom, pod ten nowoczesny dach, prawda?
Tak, 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 dokładnie tak. Dokładnie tak. I tę wiarę słychać też w wypowiedzi pani. Widać, że ta odległość z Polski do Chicago geograficznie daleka, ale tak duchowo i w sercu bardzo bliska i że w gruncie rzeczy dlatego można powiedzieć, że i książki trafiają pod strzechy w Chicago, chociaż to są inne strzechy niż te, które były i zdarzają się u nas.
Bardzo pani, prosimy już ewentualnie o konkluzję, bo następni słuchacze są, ale bardzo pani dziękujemy. Jeszcze pani by chciała coś powiedzieć na koniec?
No właśnie inni słuchacze są, także nie.
Tak, dobrze.
Nie, pozdrawiamy panią serdecznie.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Ja bym chciał porozmawiać z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim.
No jestem, słucham.
Jest
pana
na antenie. A kto się dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Chrystus, mówi Zdzisław z Bydgoszczy.
Na
wieki profesorze, tak, jest dla mnie, że tak powiem, moim idolem.
Oj, to niedobrze, to niedobrze, wie pan, bo to...
Świętej pamięci ksiądz profesor Sedlak i inni, mówię tu wymieniać. Dziękuję serdecznie księdzu profesorowi za te wszystkie prace i opracowania na temat judaizmu, które mnie bardzo interesują. No ale teraz na temat audycji. Halo, słychać mnie?
Cały czas, bardzo dobrze, doskonale.
Panie profesorze, chodzi o to, że ja modlę się liturgią godzin i często analizuję psalmy i znalazłem coś takiego, że cóż może mi dać człowiek, kiedy to wszystko jest moje, cóż za mieszkanie może mi dać człowiek. Tymczasem my Polacy w swojej pysze odmawiamy miejsca na postawienie krzyża. I mnie to bardzo bulwersuje. Poza tym, ojcze, jest taka sprawa. Często rozmawiam ze znajomymi i dochodzi do tego, że mówią, słuchaj, ja jestem niewierzący, co mnie to obchodzi? Ja jestem niewierzący, mogę usunąć ciążę, mogę kogoś zabić, ja jestem niewierzący. Ja nie muszę chodzić do spowiedzi, bo ja jestem niewierzący. I wydaje mi się, że tym wszystkim ludziom, na przykład te wszystkie zacietrzewione feministki, jak one sobie wyobrażają, przed kim one staną po śmierci? Czym się wydaje, że staną przed jakimś Tuskiem, Komorowskim? Co sobie wyobraża ten pan Dworak, czy ten pan, jak on tam, no ten drugi facet taki? Co sobie wyobraża, przed kim oni staną? Jak oni wyjaśnią Panu Bogu, że odmówili jemu miejsca? I czemuś tak wspaniałemu jak Radio Maryja? Przecież ja ojcze, księże profesorze, bym poszukał ten wyjątek z tego psalmu, ale już właśnie się przygotowuję do snu i oczywiście jak codziennie to słucham Radia Maryja. Mam cudowną żonę, księże profesorze, i codziennie odmawiamy różaniec z Radiem Maryja i bez tego Radia Maryja i bez telewizji Trwam nie wyobrażamy sobie życia. Księże profesorze, życzę powodzenia w pracy, modlę się za wszystkich redemptorystów i życzę wam wszystkiego najlepszego i myślę, że wymodlimy w końcu to miejsce na tym multipleksie, bo niech ci ludzie, jeżeli oni na pewno, oni nienawidzą Radia Maryja i telewizji Trwam i na pewno słuchają, a opowiadają, że są katolikami, niech się zastanowią, co powiedzą Panu Jezusowi w godzinie, kiedy staną przed Nim.
Bardzo dziękuję.
Tego, że tam, cóż może mi dać człowiek, Pan Jezus, Pan Bóg powiedział, kiedy to wszystko jest moje, prawda?
Panie Zdzisławie, z Panem Bogiem.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy i dobrej nocy, bo skoro Pan układa się do snu, to dobrej nocy. Natomiast no, tutaj Pan wymienił kilka nazwisk osób tu, z naszych tutaj rządzących naszym państwem. Ja myślę, że i ci, którzy rządzą, przy chwili zastanowienia, przy chwili refleksji, dlatego że z pewnością ich życie jest nabrzmiałe od rozmaitych wydarzeń i od rozmaitych krzyżujących się opinii i poglądów i nacisków i rozmaitych innych wpływów, że przy chwili jakiejś takiej refleksji no widzą dobrze, gdzie jest droga, jak należy rozwiązać, jakie wyjście trzeba wybrać i myślę, że znajdą w sobie dość siły do tego, żeby tą drogą pójść. Drogą, która nie jest jakimś kaprysem, nie jest jakąś zachcianką, nie żąda zbyt wiele, nie oczekuje zbyt wiele, tylko po prostu oczekuje oczekuje dla siebie jakiegoś takiego miejsca obok wielu innych podmiotów tutaj w tej dziedzinie. I myślę, że w tych kategoriach trzeba patrzeć, a co zrobimy, gdy staniemy przed Bogiem, co mu powiemy, to już pewnie każdy z nas będzie musiał to spotkanie odbyć, właśnie w pewnym sensie sam na sam z Bogiem. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że we wszystkim, co nas ludzi dotyczy, ostatnie słowo należy zawsze do Jego miłosierdzia. I choćby patrząc w tej perspektywie, również te decyzje, które podejmujemy tutaj na ziemi, trzeba podejmować też dużo bardziej odpowiedzialnie.
W Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Kościół naszym domem. Odbieramy telefony. Prosimy bardzo, Radiu Maryja.
Halo, jestem na antenie, tak?
Tak, a kto się dzwonił?
Szczęść Boże, Grażyna z Łodzi.
Witam
serdecznie. Chciałabym, bo tak się już zaczynam denerwować, bo nie mogę spokojnie słuchać tego wszystkiego. Po prostu takie nerwy. I myślę, że tak już, może ten pan, który przede mną dzwonił, wyjął mi to z ust, bo ja się bardzo martwię o tych ludzi, którzy tak decydują, tych decydentów, którzy tak wszystko wiedzą, są tacy mądrzy. Przecież to jest niemożliwe, żeby ktoś sam jeden decydował o ponad milionowych jakichś ilościach ludzi. No po prostu ludzie, którzy właśnie staną przed Bogiem, no i co, puste ręce. I w ogóle dla mnie jest to coś strasznego. Po prostu jest mi żal tych ludzi. No. I wstydzę się, że taka pani jest z mojego miasta, bo jesteśmy po prostu naprawdę bezsilni. I teraz myślę sobie, że chyba Pan Bóg naprawdę dopuszcza coś takiego, ponieważ tak jak na pustyni ciągnął te lata Mojżesza, tak nas może traktuje, że obudźmy się, może pomyślmy, może teraz te osoby, które się podpisują, czy które protestują, to właśnie mają coś do powiedzenia. Może jakoś się pokażemy, że jesteśmy, że się obudzimy, bo ja znam mnóstwo ludzi wokół mnie, którzy w ogóle zachowują się, jakby się nic nie stało. No. I takie jest właśnie podejście ludzi. No. I tak myślę sobie, bo już nie będę o tej ostateczności, że jak staną przed Bogiem, ksiądz profesor odpowiedział, staną i już, i zobaczymy. Natomiast, żeby tak jeszcze jakoś może podnieść nas na duchu, powiedziałabym, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Przecież modlimy się już tak bardzo, że naprawdę to po prostu niemożliwe, żeby tego radia nie było i telewizji nie było.
Dziękujemy pani bardzo.
Ale wszyscy ludzie, ile ja znam osób, które naprawdę to jest po prostu 6 tysięcy ci podsłuchiwacze są w tych 6 tysiącach, może oni siebie liczą. Przepraszam, że się jedynie.
Pani Grażynko, dziękujemy.
Podsłuchiwacze mają trudną robotę, dlatego że muszą całą dobę pracować, całą dobę uważać, całą dobę nagrywać, segregować, donosić. To niewdzięczna praca, nie ma im co zazdrościć. To naprawdę, naprawdę duże uwiązanie i z całą pewnością to są ci, którzy słuchają, muszą słuchać w całości, prawda?
Pani Grażynko, to już może następny słuchać, dobrze? Pozdrawiam.
Natomiast do jednego jeszcze wątku chciałbym się odnieść. Zdaje się to poprzednio. Pan mówił, że wspomina o niewierzących. Otóż mi się wydaje, że niewierzących to nie ma. Wszyscy są wierzący, tylko jedni wierzą, że Bóg istnieje, drudzy wierzą, że Bóg nie istnieje, że Boga nie ma. Jedni i drudzy wierzymy, bo to nie jest tak, że my wierzymy, że Bóg istnieje, ale są tacy, którzy wiedzą, że Boga nie ma. Nie, takich, którzy wiedzą, nie ma. My wszyscy poruszamy się w sferze wiary i może paradoksalnie, może to nas powinno do siebie również zbliżać. I gdy sobie uświadomimy, że poruszamy się właśnie po obszarach wiary bądź niewiary, ale wierzący są tutaj w zdecydowanie lepszej sytuacji, dużo bardziej komfortowej, bo w tej swojej wierze nie są sami. I tego właśnie należałoby również życzyć tym, którzy sądzą, a może czasami rzeczywiście stanęli wobec dramatu wiary, że Boga nie ma.
Odbierzmy następny telefon.
Halo?
Radio Maryja, tak, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Ewa z Niemiec.
Witamy panią Ewę.
Szczęść Boże. ja też należę do tych, które od słynnego dialogu, który już wielu osobom dalej podałam, jestem osobą, która nastawia budzik, jeżeli usłyszy, że będzie w telewizji czy w radiu wykład księdza profesora. A teraz chciałam nawiązać do listu pasterskiego arcybiskupa Michalika i artykułu księdza profesora w związku z tym listem w naszym dzienniku i Rejbachu, który się odniósł w związku z tym jednym, jedynym zdaniem tak potrzebnym o masonerii, o który ja się dosyć dużo interesuję już od lat, dużo się o tym słyszałam. Zresztą chciałam tutaj wspomnieć od razu, że ja w tym mówię, że ostrzegam przed kupowaniem w Lidlu i Kauflandzie, jeżeli to jest możliwe, bo to są związane z tymi organizacjami sklepy handlowe. Ale teraz mam taką doszło mi do na myśl, bo akurat też przysłano mi tutaj książkę Romano Ameria Iota Unum, że i w związku z tym listem pasterskim, że myśmy jakoś zagubili tą modlitwę do Archanioła Michała, Archanioła. I dowiedziałam się dzisiaj przypadkowo, szukając w telewizji tej modlitwy, której nie umiałam. Przed laty, chyba po katastrofie smaleńskiej, ona była trochę propagowana w Radiu Maryja, w naszym dzienniku. I dowiedziałam się, że ona była należała do liturgii przed drugim soborem i została zniesiona. Czy nie można by w ramach, powiedzmy, taki, no, to nie jest właściwe słowo, ale zachęty, propagandy, tu dojść do ojca Zdzisława też, i żeby, prawda, prywatnie, czy w grupach Radia Maryja, czy po mszy proboszczowie, częściej tą modlitwę, powiedzmy, propagowali i po mszy świętej, żeby była odmawiana może nawet po naszych koronkach, czy po różańcu. Wydaje mi się, że to było bardzo dobrze. Ja tą modlitwę przetłumaczyłam na niemiecki, ponieważ żyję w kraju, który właściwie nazywam neopogańskim i usiłuję ją to nawet tutaj. I zostaje nawet dość dobrze przyjęta nawet przez elementy protestanckie. To taka propozycja. Ciekawa jestem, co powie ksiądz profesor i co powie na to ojciec Zdzisław, czy nie warto tego jakoś popierać, jeżeli nie na zasadzie, powiedzmy, obowiązku, to jakiś taki zachęty, żeby się na nowo przyjęła w tych czasach, żeby tej opieki anioła Michała rzeczywiście chyba potrzebujemy. Zwłaszcza, że w tym znalazłam stronę arcybiskupa Michalika i tam było napisane, że ona ma, że jest rodzajem egzorcyzmu. Tyle chciałabym wiedzieć o zdanie.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy,
pani Ewo.
Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że warto to rozważyć, warto i trzeba rozważyć i być może tę modlitwę rozpowszechniać. Ja dodam tylko do tego, co pani mówiła, że bardzo cenną jest zawsze inicjatywa, żeby wspólną modlitwę wiernych, na przykład podczas mszy świętej, podczas innych nabożeństw, jeszcze wzbogacić o taki składnik modlitwy, specjalnej modlitwy, szczególnej modlitwy, która tych wiernych integruje. Dam przykład z tej parafii, w której posługuję, parafii świętego Jakuba w Warszawie przy Placu Narutowicza. Otóż tam zwyczajem od wielu lat jest to, że podczas mszy świętej odmawiana jest modlitwa za ojczyznę ułożona przez księdza Piotra Skargę. Boże, rządco i Panie narodów i tak dalej. I wierni znają tę modlitwę na pamięć. I dla mnie osobiście jest tak, że jeżeli nie jestem w niedzielę w kościele właśnie świętego Jakuba, gdziekolwiek indziej z powodu swoich rozmaitych zajęć, to mi tej modlitwy tam wyraźnie brakuje. I ta modlitwa mi się kojarzy z kościołem świętego Jakuba, zresztą kościołem w dzielnicy bardzo bohaterskiej, na Ochocie, która w okresie II wojny światowej przeżyła całą gehennę, wyniszczenia i rozstrzeliwania podczas okupacji więc ma bardzo, bardzo piękną historię i ta modlitwa za ojczyznę tam bardzo pięknie brzmi. Tu pani proponuje modlitwę do świętego Michała Archanioła, to swoisty patron, patron na trudne czasy, być może teraz właśnie mamy takie trudne czasy i ta modlitwa byłaby dla nas dobrym wsparciem duchowym, a zarazem być może ma również jakąś taką wartość egzorcyzmu, przez co ten napór tego, co złe, mógłby być jakoś umniejszony.
Ja tylko dodam, skoro też zostałem poproszony o głos, że właśnie w środowisku też rodziny Radia Maryja sam spotykam osoby, które się modlą i to jak najbardziej jest też wskazane i też podpisuję się pod opinią księdza profesora. A rzeczywiście ta modlitwa, księże profesorze, księdza Piotra Skargi, ona bardzo często też jest w Radiu Maryja. Modlimy się tą modlitwą. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Joanna z Warszawy, z Bielan. Bardzo serdecznie pozdrawiam prowadzącego audycję ojca Zdzisława i naszego wspaniałego gościa, profesora, księdza profesora Waldemara.
I my też pozdrawiamy.
Chcę się ustosunkować do tego tematu Kościół moim domem na dwóch przykładach. Mianowicie, jako 13-letnie dziecko musiałam opuścić dom, aby wyjechać w obce dla mnie strony i dalekie, bo z okolic Lublina aż do Łowicza i tam rozpocząć naukę. Czułam się niesamowicie osamotniona i bardzo nieszczęśliwa. I całe szczęście, że bardzo blisko mojej stacji znajdował się kościół, więc przychodziłam do tego kościoła, do Matki Boskiej, te figurki przy kościele i tam wylewałam swoje łzy, znajdując pociechę. Potem poszłam na studia do Warszawy. Znalazłam się w okresie 50. lat w bardzo trudnej sytuacji, jak wszyscy my studenci, w ateizowanej szkole, niesamowicie, w strasznej takiej sytuacji przygnębiającej. I znowu tutaj bardzo nas szpiegowano wręcz, żebyśmy nie chodzili do kościoła. Jak wychodziliśmy z uczelni, a nieraz bardzo późno po egzaminach i wykładach, to po drugiej stronie szli aktywiści i patrzyli, kto idzie i kto zajdzie do jakiegoś kościoła. Była tam taka kaplica w rozbitym kościele po wojnie i ja się tam, prawda, do tej kaplicy wchodziłam, zatrzymywałam i też znajdowałam pociechę. Ale gdy wychodziłam, zawsze zdenerwowana, spięta, czy mnie nie zapisali, bo aktywiści zapisywali takich ludzi, którzy chodzili do kościoła. Cóż jeszcze można by powiedzieć? Później już pamiętam, kiedy już pracowałam na uczelni, to wielką radością zawsze było i wielką taką jakąś podporą, jak jechałam przez krakowskie przedmieście i patrzyłam na kościoły po kolei. Byłam tak przecież przygnębiona, jak my wszyscy wierzący studenci. I tam wtedy, patrząc na te krzyże, kościoły, modliłam się całą drogę, jadąc na ulicę Myśliwiecką, to cały czas modliłam się. Chcę jeszcze zwrócić, że wspaniałą rolę... Halo?
Tak, tak, słuchamy
tak,
cały
słucha
czas.
Słucha ojciec, tak, bo nie wiem, czy jest...
Tak, tak, słychać, słychać, znakomicie.
Chciałam
słychać.
Jeszcze zwrócić uwagę na... Tutaj ojciec i ksiądz profesor mówił o dla mnie zawsze wspaniała postać kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeszcze zwłaszcza dlatego często nawet mówię na antenie o tym, ponieważ ksiądz kardynał Stefan Wyszyński bardzo otaczał opieką studentów i myśmy... też po kryjomu, to były lata 50., to się aż wierzyć nie chcę, jak to było, to myśmy chodzili przeważnie do kościoła świętej Anny, ale ksiądz prymas Wyszyński również odbywał msze świętej i spotkania z młodzieżą w okresie kultury chrześcijańskiej. Taki był tydzień kultury chrześcijańskiej, miesiąc i bywał bardzo często w kościele świętej Anny, ale też bywał też w innych kościołach. obecność księdza prymasa, jego jakaś ojcowska miłość, to spojrzenie, które nam przesyłał zawsze, to bardzo właśnie tak jakbyśmy byli w domu, jakbyśmy mieli ojca. Kiedy ksiądz prymas Wyszyński umarł, byłam na tym wspaniałym pogrzebie, to trudno było mi się przyzwyczaić do tego. I zawsze przypominam sobie też jeszcze, proszę ojca i proszę księdza profesora, przypominam sobie, jak ksiądz prymas Wyszyński był w Kozłówce koło Lublina. On tam przyjechał wtedy, kiedy laski były zbombardowane i znał Zamojskich w Pałacu Zamojskich. On do Zamojskich przyjechał. Ja go widywałam, grał w piłkę, ale on był zawsze po cywilnemu. No a jak odprawiał mszę święto, był ubrany, prawda, jako ksiądz, no to ja nie wiedziałam, kto to jest. Dopiero po pewnym czasie się dowiedziałam. To były moje strony rodzinne. I w tej chwili przed kaplicą, bo to była kaplica Zamojskich, trzypałacowa kaplica, w tej chwili jest po pierwsze księdza prymasa Wyszyńskiego. On stamtąd też bardzo wielką pracę robił, która się później owocowała, bo jeździł do partyzantów, bo to jeszcze było w okresie hitlerowskiej okupacji i później jak była już ta druga okupacja, to on miał już grupę ludzi bardzo wykształconych pod względem ideowym i chrześcijańskim, bo on wyjeżdżał do partyzantów do lasu, tam odprawiał msze święta, ale równocześnie miał wykłady z katolickiej nauki kościoła. Więc chciałabym właśnie to dać świadectwo, ponieważ jako młoda osoba przeżywałam te wszystkie sprawy. Tak.
Pani Joanna.
No i bardzo dziękuję za tę audycję, bardzo dziękuję księdzu profesorowi, że przyjechał do nas. Przyjeżdżał ksiądz profesor tutaj do nas nabielany z wykładami, których słuchałam, ale bywały nieraz dla mnie bardzo trudne. Niemniej jednak przełamywałam się i słuchałam, bo dawały mi bardzo dużo wiedzy chrześcijańskiej i w ogóle filozoficznej i takiej ludzkiej, humanitarnej. Ksiądz nawet chyba kiedyś miał zastępstwo w naszym kościele, a moje okna właśnie na kościół wychodziły, więc często księdza profesora widywałam. Tym bardziej się cieszę, że dzisiaj widziałam księdza w telewizji Trwam.
Dziękujemy serdecznie.
Ta nasza telewizja Trwam to jest cud Boży. To jest Boży cud i radio. A zwłaszcza dla ludzi, którzy są już porozpędzali, że tak powiem, dzieci po świecie i są sami. Więc to jest dla nas wielki skarb i za to zawsze Bogu dziękuję. I uważam, że jeszcze Polska nie zginęła, póki mamy serce do radia Maryja i takich profesorów, którzy do nas przyjeżdżają, wspaniałych ludzi. Kończę już, bo ludzie czekają. Szczęść Boże. Czy byłam słyszana?
Tak, doskonale była pani słyszana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zdrowia życzę ojcu i zdrowia życzę księdzu profesorowi.
Niech pani nam życzy takiego
powrotu do Warszawy. Czekamy.
Dziękuję bardzo. I niech nam pani życzy takiego zdrowia, jakie pani ma. Bo skoro pani pamięta księdza prymasa Wyszyńskiego w Kozłówce, a to przypomnę, był początek lat 40. ubiegłego wieku, czyli to było 70 lat temu. Pani tak to doskonale pamięta i pani tak barwnie, pięknie o tym wszystkim opowiada, to oby dał Pan Bóg nam wszystkim taką jasność rozumu, umysłu, taką bystrość, taką pamięć postawioną na służbie tych wartości wielkich, zniosłych i potrzebnych, jaką pani ma. Bardzo dziękujemy za to świadectwo i trzeba będzie z pewnością upowszechniać także tę pamięć o wykładach księdza prymasa z katolickiej nauki społecznej. On robił doktorat z prawa, ale zajmował się przed wojną rzeczywiście katolicką nauką społeczną. We Włocławku był redaktorem naczelnym czasopisma, które do tej pory wychodzi, nazywa się Ateneum Katolickie. kapłańskie, przeznaczonego przede wszystkim dla duchowieństwa. Tam również publikował bardzo wiele, dlatego po wojnie, gdy nastały te zupełnie nowe warunki, był doskonale do nich przygotowany i to mu pomogło też nas wszystkich przeprowadzić aż do dzisiaj. Ale takich osób, które pamiętają tamte czasy, jest już coraz mniej. Jest pani bardzo cennym, bardzo ważnym świadkiem tej pięknej historii.
Księże profesorze, tutaj jest konsoletarz gorąca od telefonów. Odbierzmy już ostatni telefon i będzie już konkluzja, dobrze? Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja, ojcze Zdzisławie, całkiem króciutko do tej pani z Niemiec, która dzwoniła, bo ja też dzwonię z Niemiec i prosiła o ten egzorcyzm do świętego Michała Archanioła. Ja mogę podać mój numer telefonu, aby ta pani akurat słuchała, mogłaby przedzwonić, to ja jej, podam tą modlitwę.
Ale ona ma, bo ona ją przetłumaczyła tą modlitwę z polskiego na język niemiecki, więc na pewno ją ma.
Aha, tak. Bo ja myślałam, że to właśnie pani nie, chciała, żeby...
Nie. Ta pani mówiła, że ma, że zna i zachęcała, żeby ją rozpowszechniać. Ach, więc tak. Skoro i pani ją ma, to teraz już przynajmniej dwie panie, a także i my tutaj będziemy starali się, żeby w to nie rozpowszechnianie włączyć.
To przepraszam bardzo. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Gdzie pani mieszka? W którym mieście?
W Wuppertalu.
A, w Wuppertalu. Tak. Bardzo ładne miasto, prawda?
Tak. Panem Bogiem.
Szczęść Boże. Panie, szczęść Boże. No chciałby się odbierać następne telefony, ale już, księże profesorze, tyle czasu żeśmy wymęczyli, ale tak na zakończenie, jakie słowo chciałby ksiądz profesor nam powiedzieć na zakończenie tej audycji rozmów niedokończonych, Kościół naszym domem?
Ja myślę, że ta nasza audycja prawie dwugodzinna pokazała prostą prawdę, o której nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Tę mianowicie, że Kościół jest naszym domem. Otóż słyszeliśmy wiele głosów z różnych stron świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Polski, z różnych okolic Polski, ludzi zespolonych w jednym, mianowicie w potrzebie wyznawania Pana Boga, wierności Mu i w potrzebie wierności też ojczystej, katolickiej i polskiej tradycji. To bardzo ważne i bardzo piękne. Bardzo ważne dlatego, że to pozwala zobaczyć, że praca katolickich środków przekazu, praca telewizji Trwam, praca Radia Maryja, cały ten wysiłek, że jest bardzo potrzebny, że jest bardzo owocny, że to przynosi rezultaty. To jest tak jak z sadzeniem drzew. Kiedy starsi ludzie sadzą drzewa, nigdy nie zbierają z nich owoców, ale przyjdzie następne pokolenie i będzie te owoce zbierać. Czasami nam się wydaje, że 20 lat istnienia Radia Maryja i 20 lat działalności, że ciągle natrafia na opory, na sprzeciwy, na trudności i zapewne tak jest, ale jest także ta druga strona, którą doskonale było widać podczas dzisiejszego wieczoru. Strona ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują tych wartości i potrzebują solidarności, która z tych wartości wypływa. Widać, że myślimy podobnie, czujemy podobnie, staramy się żyć podobnie i to nas do siebie zbliża. A skoro tak, no to warto i trzeba na tej drodze nie tylko trwać, ale na niej pozostać i iść dalej.
Bardzo dziękuję. Przypominam naszym słuchaczom, że gościem rozmów niedokończonych w telewizji Trwam i w Radiu Maryja był ksiądz profesor Waldemar Rostowski, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polski, który reprezentuje też Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy. Dziękujemy nie tylko za dzisiejszą obecność w studiu telewizji Trwam i Radia Maryja, ale też za to wszystko, czym dzieli się ksiądz profesor na łamach właściwie różnych też i mediów, ale też ja osobiście chciałbym zwrócić też na tą szczególną też działalność księdza profesora jako tego, który katechizuje i ewangelizuje poprzez te pielgrzymki do Ziemi Świętej. z tego co wiem, już ponad 100 takich pielgrzymek osobiście, takich grup pielgrzymkowych poprowadził ksiądz profesor, prawda?
100 do krajów biblijnych, do Ziemi Świętej 64, a pozostałe do innych krajów biblijnych. To rzeczywiście to jest osobna przygoda duchowa, intelektualna, głęboko religijna i może kiedyś będzie czas, żeby na ten temat porozmawiać. Myślę, że wtedy tych uczestników odezwie się bardzo wielu, dlatego że jest ich już kilka tysięcy, tych, którzy mogli pójść śladami Zbawiciela, śladami świętego Pawła, świętego Jana. A ja też dziękuję ojcu Zdzisławowi, dziękuję pracownikom tutaj Radia Maryja, którzy poprzez swoją obecność, swoją pracę, swoją kompetencję umożliwili nam ten program i umożliwili to, że mogliśmy takie piękne chwile przeżyć.
Księże profesorze, tak. Po chwili też i muzyki, czy jeszcze mogę prosić o przewodniczenie komplecie na zakończenie, jeżeli jeszcze...
Tak, oczywiście. Tak,
zaraz też zapowiem strony naszym słuchaczom, ale niech muzyka na koniec też uwieńczy tę audycję. Bóg zapłać wszystkim, którzy brali udział, którzy dzwonili. Przepraszam, że nie wszyscy mogli się dodzwonić, ale nie traćmy nadzieją, może następnym razem.